Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, tam gdzie trudno zajrzeć, a jeszcze trudniej wyjść? O sytuacji osób pozbawionych wolności w różnego rodzaju placówkach rozmawiano w tym tygodniu w Bydgoszczy. Specjaliści z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur spotkali się z przedstawicielami służb mundurowych, aresztów, więzień, domów pomocy społecznej, domów poprawczych czy szpitali. Wszystko po to, by porozmawiać o sytuacji pacjentów, osadzonych czy podopiecznych. W Polsce wciąż zdarzają się sytuacje, które zgodnie z prawem międzynarodowym można nazwać torturami. O tym dziś w naszej audycji. Michał Słobodzian, dobry wieczór. Remember that night, white stairs in the moonlight, they walked it too. Co jakiś czas media obiegają informacje o tragicznych wydarzeniach związanych z osobami pozbawionymi wolności. Ostatnia głośna sprawa dotyczy 38-letniej kobiety, która zmarła w czerwcu w areszcie na warszawskim Grochowie. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił Służbie Więziennej szereg zaniedbań podczas prowadzenia postępowania wyjaśniającego śmierć kobiety. Marcin Mazur z biura rzecznika mówi, że zastrzeżenia budzi samo sprawozdanie przygotowane przez Służbę Więzienną.
Ono obejmuje tylko okres bardzo krótki, czyli moment, kiedy pani Agnieszka straciła przytomność i do momentu zgonu, natomiast w ogóle pomija kwestię tego, co mogło doprowadzić, jakie były przyczyny tego, że pani Agnieszka zmarła.
Marcin Mazur dodał, że błędem w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego śmierć w areszcie śledczym na warszawskim Grochowie było również pominięcie relacji współosadzonych.
Nie może być tak, że bazujemy tylko na materiałach czy wyjaśnieniach jednej strony, czy służby więziennej, jej funkcjonariuszy, podczas gdy współosadzone też wiedzą, co się działo, wiedzą, jakie działania podejmowała służba więzienna albo jakich działań nie podjęła.
Według relacji współosadzonych na początku czerwca 38-latka źle się poczuła, ale lekarz i pracownicy więzienia stwierdzili, że kobieta udaje chorą. Jej stan miał się pogarszać przez cały tydzień. Przedstawiciele służby więziennej z kolei zapewniają, że osadzonej wielokrotnie udzielano pomocy lekarskiej podczas całego okresu pozbawienia wolności, zarówno w Warszawie, jak i wcześniej we Wrocławiu. W okresie od lutego do czerwca 2017 roku w związku ze skargami osadzonej na stan zdrowia konsultacje lub badania lekarskie odbyły się 24 razy z trzykrotnym udziałem pogotowia ratunkowego. Osadzona była badana zarówno przez lekarzy różnych specjalności, jak i zewnętrzną służbę zdrowia, informuje służba więzienna. Przedstawiciele służby więziennej podkreślają, że trwa kontrola Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie i apelują, by przed jej zakończeniem nie ferować wyroków. Także wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zapewnia, że osadzona miała w zakładzie karnym odpowiednią opiekę medyczną. Minister zapewnia, że sprawa śmierci 38-latki zostanie wyjaśniona.
W tej sprawie zostały popełnione błędy. O wnioskach ja będę jeszcze mówił, bo również podjąłem w tej sprawie daleko idące decyzje, które mam nadzieję, że sprawią, że w przyszłości ten system będzie działał lepiej. Ale to nie zmienia faktu, że bardzo byłbym ostrożny, szanowni państwo, przed tym, aby osądzać tak lekką ręką funkcjonariuszy służby więziennej, którzy wykonują naprawdę bardzo ciężką pracę.
Okoliczności sprawy bada prokuratura. Jednocześnie wiceminister sprawiedliwości zdecydował o odwołaniu szefa aresztu i zwolnieniu lekarza z kontraktu z placówką. Na ostateczne wnioski trzeba poczekać, jednak w ocenie przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich warszawska sprawa może być dowodem na niedziałający system, a także na brak ludzkiej wrażliwości. Co zrobić, by to zmienić? O tym po krótkiej przerwie.
Thank you.
Wieczorne piksele.
Specjaliści z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur spotkali się w mijającym tygodniu w Bydgoszczy z przedstawicielami służb mundurowych, aresztów, więzień, domów pomocy społecznej, domów poprawczych i szpitali. Rozmawiano o tym, co zrobić, by poprawić sytuację osób pozbawionych wolności w różnych instytucjach. Doktor Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.
Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur jest powołany do tego. Jest to ten instrument na podstawie prawa międzynarodowego, a więc konwencji i protokołu dodatkowego do konwencji o zakazie tortur i degradującego postępowania. To jest ciało, które ma na celu wyeliminowanie tortur. Polska bez tortur, można powiedzieć, czy XXI wiek istnieją tortury. Tak, my identyfikujemy sytuację, w której dochodzi do tortur.
Jak rozumieć torturę?
Jest to bardzo szeroka definicja. W prawie polskim tej definicji nie ma, ale opieramy się na konwencji o zakazie tortur. Czyli mówimy o sytuacji, to jest bardzo, bardzo szerokiej, gdzie dochodzi do takiego postępowania, w których narusza się albo postępowania, które powoduje naruszenie integralności fizycznej, psychicznej jednostki, która znajduje się w sytuacji, w miejscu pozbawienia wolności, gdzie jest umieszczona tam na podstawie określonej decyzji i podlega, jest pewna różnica między torturami a degradującym czy poniżającym traktowaniem. Ta definicja zresztą jest w dużej mierze też stosowana w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Czyli torturą to nie jest tylko taka sytuacja, kiedy ktoś kogoś bije, czy przesłuchuje bardzo długo w jakiejś poniżającej...
To może być, tortura rozumiana, czyli tortury rozumiane są niezwykle szeroko, czyli może być bardzo dolegliwe, umyślnie, z premedytacją stosowane działania, które są skierowane na psychikę danej osoby, które mają tę osobę upokorzyć, które mają doprowadzić do sytuacji, w której odczuwa się zarówno fizyczne, jak i psychiczne, bardzo silną dolegliwość dla tej osoby. Widzieliśmy klasyczny przykład tortury, to często przywoływana sprawa Igora Stachowiaka, prawda? Widzieliśmy tortury, które uważane były na przykład odmówienie pomocy lekarskiej w sytuacji, kiedy osoba była ciężko chora i odmówienie pomocy lekarskiej zostało zakwalifikowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jako narażenie takiej osoby na torturę. No więc również, jak powiedziałam, miejsca pozbawienia wolności bardzo, bardzo szeroko są rozumiane, bo możecie, wszyscy mogą być zdumieni, że mówimy o domach opieki społecznej, ale przecież tam przebywają osoby, które na mocy jakiejś decyzji znalazły się, one są w sytuacji takiej, że na przykład może być wobec tych osób w pewnych sytuacjach stosowany przymus bezpośredni. To wszystko musi być zgodne z przepisami prawa. Często ten przymus bezpośredni jest stosowany na życzenie danej osoby, bo dana osoba, identyfikujemy takie przypadki, dana osoba zdaje sobie sprawę, że zbliża się na przykład jakiś atak i prosi, żeby zapobiec temu atakowi. Mówimy o osobach chorych. No więc w tej chwili oczywiście to na pytanie, czy jest lepiej, czy jest gorzej, my nie możemy powiedzieć tak. Jest nadal wiele do zrobienia, czyli ciągle pojawiają się sytuacje medialnie nagłośnione właśnie dzięki państwu, że oto w różnych zakładach karnych dochodzi do nadzwyczajnych zdarzeń, których efektem jest zgon danej osoby. To biuro rzecznika musi taką sprawę zbadać, bo zgon może być z przyczyn naturalnych, ale zgon może być spowodowany działaniem funkcjonariusza albo innego osadzonego, prawda? Więc różne są sytuacje, dlatego też my podejmujemy naprawdę bardzo intensywne działania w sprawach jednostki, osoby indywidualnej, tak jak zaczęliśmy całą procedurę w związku z panem Stachowiakiem, Agnieszką Pysz, która w Warszawie w zakładzie karnym umarła na skutek odmowy pomocy lekarskiej. Tak samo również na podstawie takich sytuacji staramy się też zastanowić, czy istnieje problem systemowy, czy to jest tylko jednostka, a jeżeli systemowy, to rzecznik występuje wówczas do właściwego ministra w danej sprawie.
Jaka refleksja? To są bardziej błędy systemowe. Pani mówi, jest wiele do zrobienia. Czy z reguły stoi za tym człowiek, który po prostu nie zachował procedur?
Bardzo często jest to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to jest kwestia wrażliwości człowieka. Czyli ja dzisiaj pokazywałam, jak wiele zależy od nas. Drobiazg, a może właśnie nie drobiazg, tylko drobiazg w sensie usunięcia. Badanie lekarskie człowieka w obecności funkcjonariusza, to nigdy nie powinno mieć miejsca. Funkcjonariusz powinien wyjść w czasie przeprowadzania badania.
A co w sytuacji, jeśli ten badany jest agresywny albo właśnie chory
wtedy,
i może być niebezpieczny?
Wtedy stosowane są określone środki, ale istnieje możliwość stosowania takich środków, ale nie może być tak, że taka osoba jest następnie może z lekarzem rozmawiać. To druga sprawa. Wychowankowie zakładów poprawczych. No, często na przykład stwierdziliśmy, że zdarzały się przypadki przymusowej iniekcji środków, prawda, takich spowalniających, psychotropowych i tak dalej. No, takie sytuacje już zostały wyeliminowane na skutek naszego raportu. No więc to są takie sytuacje bardzo, albo powiedzmy brak informacji, do kogo można złożyć skargę. To się usuwa w ciągu jednej sekundy, wywiesza się informacje i to jest pomoc dla właśnie tych osób, które dzisiaj brały udział w tej debacie. Te osoby wiedzą, dyrektorzy domów opieki społecznej. No pytanie, czy można stosować kary zbiorowe? No mówimy kategorycznie, absolutnie nie. Kara zbiorowa to jest przeczy wszystkiemu. Nie wolno takich rzeczy.
Czy w ogóle można stosować kary wobec chociażby pensjonariuszy domów opieki społecznej? Bo tu też mam wątpliwości.
Kary wobec... O, bardzo słusznie, że pan redaktor ma wątpliwości co do stosowania kar. Ja mówię o sytuacji kar zbiorowych w zakładach poprawczych. One muszą być uregulowane przepisami prawa i tak dalej, ale w domach opieki społecznej nie ma żadnych podstaw. Może być stosowany środek przymusu bezpośredniego. może być stosowany zgodnie z przepisami prawa i tak dalej. I on musi, czy musi być, nie może być nadmiernie represyjny, dlatego że może się skończyć fatalnym skutkiem. To musi być ograniczenie, jest dokładnie powiedziane, na przykład stosowanie właśnie tych tak zwanych pasów. To jest środek przymusu bezpośredniego. Wiadomo kiedy, wiadomo, że musi być lekarz, że nie wolno takiej osoby pozostawić w osamotnieniu. Musi być to kontrolowane, bo nie można, to nie może przynieść szkody dla zdrowia takiej osoby. Jedyna i podstawowa zasada. Osoba, która trafia do takiego domu opieki społecznej, zakładu karnego czy zakładu poprawczego, ona znajduje się w gestii państwa. Państwo odpowiada za jej stan zdrowia. Czyli nie ulega wątpliwości, że zaniedbania w tym zakresie skutkują potem, oprócz tego, że taka osoba znajduje się w sytuacji cierpienia, ale to skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami również dla samego państwa, dla państwa polskiego.
Co to znaczy?
I to jest, na przykład mamy, jeżeli chodzi o artykuł 3, mamy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mamy 45 spraw przegranych przez Polskę w okresie wprawdzie dłuższym, ale to znaczy, że Polska naruszyła przepis dotyczący zakazu tortur i degradującego postępowania. Czyli krótko mówiąc, to jest dla państwa jest to sygnał, że źle się dzieje, że trzeba sytuację poprawić. A pan redaktor się pytał o wrażliwość. Mówię, poprawa to jest często ludzie.
Dlaczego brakuje tej wrażliwości? Dlatego, że nie wiem, do tych zawodów trafiają niewłaściwe osoby, brakuje im motywacji, szkoleń, są źle wynagradzani, przemęczeni, bo jest za mało ludzi.
Wszystko razem, bo my musimy ten system widzieć w kategoriach takich właśnie ogólnych, czyli bardzo często brak psychologów, na przykład jeżeli w zakładzie karnym określa się, że psycholog jest na 200 skazanych, to co ten psycholog może zrobić? A ten psycholog jest też potrzebny funkcjonariuszowi. Czyli jest problem, oczywiście zdarzają się sytuacje nadmiernego rygoryzmu, niczym nieusprawiedliwionego, bo ludzie są też niewrażliwi. Ja się zastanawiam, co się stało, że lekarz, bo mówimy o funkcjonariuszu, że lekarz nie widział umierającej kobiety, kiedy wszyscy mówili, że ona umiera, a on mówi, ona udaje. To znaczy, że nie tylko zawiodły umiejętności medyczne i kompetencje, ale wrażliwość ludzka.
A kiedy wsłuchaj się na przykład w głosy osób pracujących w zamkniętych szpitalach psychiatrycznych, to często personel mówi, my się na przykład nocami boimy, nie mamy żadnego systemu, żeby wzywać pomocy, a pacjenci bywają agresywni.
Bywają, ale taka jest specyfika zakładu czy szpitala psychiatrycznego. To lekarze wiedzą, w jakim zakresie, jakie środki mogą stosować, ale one muszą być, to wszystko musi być w ramach prawa stosowane. To nie może być tak, że spotykamy się o jakąś dramatyczną sytuację i na przykład każemy w zakładzie poprawczym, albo dzisiaj konkretny przykład, przyjeżdża wychowanek z przepustki i wnosi środki dopalacze i tak dalej. Wiadomo, że on wnosi. To co? To wtedy potrzebna jest policja. I wtedy wzywa się policję. I przeszukanie odbywa się w ramach działań policyjnych. Czyli krótko mówiąc, każdy ma w tym systemie do spełnienia określoną rolę. A to, że nie ma szkoleń, że za mało szkoleń, to, że musimy, sama będąc niejednokrotnie zwiedzając różne zakłady karne, widziałam przemęczenie tych funkcjonariuszy i po prostu musimy też i o nich zadbać, a jednostki, które nie nadają się do tej służby, muszą być eliminowane po prostu, ale musi być konsekwencja w karaniu osób, które dopuściły do skandalicznych przypadków, tak jak to miało miejsce w przypadku Igora Stachowiaka czy Agnieszki Pysz. To mówię symbolicznie, a przecież tych osób jest znacznie więcej.
Mają Państwo takie poczucie, że jeśli dochodzi do dramatów, to one są medialne, wychodzą na jaw, ale bardzo często panuje jakaś taka zmowa milczenia, troszeczkę te środowiska się wspierają i trudno jest tak naprawdę dowiedzieć się, co wydarzyło się za kratą czy na oddziale zamkniętym?
Ja bym powiedziała, że zbieramy bardzo kompleksowe informacje, bardzo dokładne informacje. Także tutaj jest cały zespół do spraw wykonywania kary, gdzie mamy naprawdę, proszę popatrzeć, bo one często, te konkretne przypadki znajdują swoje odzwierciedlenie w prasie. Więc proszę zobaczyć, jakim zakresem informacji dysponujemy. Nie da się dzisiaj różnych przypadków, jak to brzydko mówimy, zamieść pod dywan. Nie, dlatego że w obronie danej osoby stają osoby, które z nią przebywają w zakładzie karnym, że jest dokumentacja, że badamy dokumentację. To jest też w interesie środowiska funkcjonariuszy, żeby wyeliminować takie osoby, które doprowadzają do tragicznych skutków, a infamia jest skierowana przeciwko wszystkim.
I wonder what they meant. tiles on the roof, handleweight man dancing. You'll see your woman hanging upside down, her features covered by her fallen gown, and all the lousy little poets coming.
Wieczorne piksele.
Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur ma m.in. za zadanie diagnozować i eliminować przyczyny niewłaściwego traktowania osób pozbawionych wolności w różnych instytucjach. Eksperci z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kontrolują placówki w regionach. Taką kontrolę w zeszłym roku przeprowadzono także w naszym województwie.
Przemysław Kazimirski, zastępca dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. W 2016 roku przeprowadziliśmy łącznie 10 wizytacji w różnego rodzaju miejscach pozbawienia wolności w państwa regionie. Były to szpitale psychiatryczne, były to młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społeczne. W tym przeprowadziliśmy 2 rewizytacje w zakładach poprawczych. Ja myślę, że nie stwierdziliśmy tak rażących naruszeń praw człowieka, które by stanowiły jakiś czerwony alarm, jeśli chodzi o prawa osób w detencji. Natomiast do wszystkiego rodzaju, do każdego rodzaju naruszeń przywiązujemy bardzo dużą wagę. Jeśli chodzi o nieprawidłowości, no to są różnego rodzaju nieprawidłowości, od ograniczenia prawa do informacji mieszkańców, na przykład domu pomocy społecznej, poprzez jakieś arbitralne zakazywanie wychodzenia poza te tereny mieszkańcom ubezwłasnowolnionym, czy też wreszcie wieloosobowe cele mieszkalne, 9-osobowe cele mieszkalne na przykład w zakładach karnych.
To jak prawo dopuszcza, żeby w ogóle była tak liczna cela?
Prawo tego nie zabrania, więc jakby możemy tutaj mówić o pewnym działaniu w granicach prawa przez oczywiście służbę więzienną, natomiast nie mieści się ono zawsze w respektowaniu i należytym zabezpieczaniu praw osób w danej jednostce. Wskazujemy, że tak duże cele mieszkalne stanowią bardzo dobre zaplecze do kreowania podkultury więziennej, do nadużyć więźniów w stosunku do własnych siebie i w związku z tym no, zwracamy uwagę, że powinny być te cele zmniejszane w miarę możliwości.
Tych nieprawidłowości szereg czasami można wyeliminować w prosty sposób. Wiem, że w pewnej izolatce nie było, na przykład kącik sanitarny nie był osłonięty. Ktoś powie, no ze względu bezpieczeństwa.
No właśnie, ale to bezpieczeństwo zawsze musimy konfrontować z prawami człowieka. Nie może być tak, że te prawa człowieka są naruszane w imię bezpieczeństwa. Osłonięcie kącików sanitarnych to stosunkowo świeży temat, powiedzmy, że istniejący od 2 lat. ale temat, który został zaakceptowany jako rozwiązywalny pozytywnie przez służbę więzienną. Zatem fakt, że ustalamy, że istnieją jeszcze takie cele izolacyjne bez osłoniętego kącika sanitarnego, powoduje w konsekwencji realizację naszego zalecenia. To osłonięcie się pojawia, nie zagrażając tym samym bezpieczeństwu osoby przebywającej w takiej celi. Oznacza to tylko jedno, że do tej pory służba więzienna nie zwracała na to uwagę, ale po naszej rekomendacji uznała, że rzeczywiście zalecenie jest zasadne i łatwo wykonalne.
Jaką macie Państwo poczucie siły sprawczej? Bo to jest tak, że Wy rekomendujecie, sprawdzacie, analizujecie i co się potem z tą wiedzą dzieje?
Mamy duże poczucie siły sprawczej, jeśli chodzi o realizację naszych zaleceń jednostkowych, bo one są realizowane, co potwierdzamy już nie tylko w formie dialogu pisemnego, ale poprzez rewizytację, bo muszę przyznać, że rewizytacje, które przeprowadziliśmy u Państwa w regionie dwóch zakładów poprawczych, wykazały zdecydowanie realizację wszystkich naszych zaleceń, co bardzo cieszy. To był szereg zaleceń związanych nie tylko z traktowaniem, ale również strukturą samych budynków, dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, innym zorganizowaniem sypialni i tego typu rzeczy. Natomiast mamy problem z realizacją zaleceń o charakterze systemowym, które wymagają odpowiednich zmian legislacyjnych, no, które muszą zajść w ministerstwach i które kreują takie przepisy związane z funkcjonowaniem konkretnego typu miejsca bez
bezpieczeństwa. Jakie fundamentalne rekomendacje czekają? Utknęły gdzieś te systemy?
No, na pewno ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich czeka już od wielu lat na nowelizację. Nowelizację, która mam nadzieję wyeliminuje kilka zaleceń systemowych, o których mówimy już od wielu lat, takie jak stosowanie narkotestów, alkotestów, kontroli osobistych nieletnich, czy też przeszukań. No, czekamy na to od wielu lat. Mam nadzieję, że jesteśmy już bliżej niż dalej na etapie drogi oczekiwania.
Te środki są nadużywane, czy to nie jest regulowane? Jest wolna amerykanka?
One są właśnie nieregulowane. Nieregulowane, ale jako właśnie ingerujące bezpośrednio w prawo do prywatności, do intymności, muszą się znaleźć w akcie rangi ustawowej. I o to właśnie się staramy. No, myślę, że rekomendacja zwiększenia powierzchni celi mieszkalnych przypadającego na jednego więźnia, ponieważ Polska znajduje się w zdecydowanym ogonie państw europejskim, jeśli chodzi o powierzchnię. Przypomnę, że wynosi ona zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym 3 metry kwadratowe na osobę. I o realizację zwiększenia tej normy powierzchniowej upomniał się już 20 lat temu Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Myśmy w ubiegłym roku ponowili to zalecenie. W 2016 niestety nie spotkało ono się z pozytywną reakcją ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.
A jaka była odpowiedź? Nie ma miejsca, nie ma możliwości, nie ma pieniędzy?
Że nie wydaje się to być problemem największym, tym bardziej, że jak wskazało ministerstwo, w związku z zaludnieniem jednostek penitencjarnych, mimo takiej formalnej normy 3 metrów kwadratowych, często w praktyce więźniowie korzystają z większej powierzchni celi mieszkalnej, co nie stanowi oczywiście żadnej gwarancji w przypadku, kiedy te więzienia znowu się zaludnią do swojej pojemności. I znowu wtedy będziemy mieli ten standard 3 metrów, a czasami mniejszy, bo i taka jest możliwość na tapecie.
Często tak naprawdę człowiek i brak wrażliwości stoi za tym, że procedury nie są przestrzegane. Często rozmawiając z ludźmi, którzy są na pierwszej linii, słyszycie, no, robimy co możemy, ale system nie daje rady.
No właśnie, system jest systemem, ale zdrowy rozsądek i empatia to jest coś zupełnie niezastępowalnego. To tylko człowiek, jego zdrowy rozsądek ma możliwość zniwelowania skutków niedostojności systemu przez właściwe traktowanie drugiego człowieka, nie skupiając się na tym, że ten system jest zły, bo ten system może być niedoskonały jeszcze wiele lat, ale to nie oznacza, że już teraz jako ludzie musimy się pozbawić empatii i musimy oczekiwać tylko i wyłącznie, że system za nas będzie remedium na sytuację osób pozbawionych wolności. Już teraz musimy działać. A spotkanie, które dzisiaj się odbyło, absolutnie pokazuje, że w Państwa regionie jest mnóstwo osób już teraz działających w dziedzinie polepszenia praw osób pozbawionych wolności, co bardzo cieszy.
Ale pojawiają się takie głosy, no, że rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana niż to się wydaje, jeśli pracuje się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i ma się tak troszeczkę z dystansu.
Nie zgodzę się z tym, bo przy wizytacji każdego miejsca detencji wczuwamy się w rolę, jaką pełnią pracownicy i nasze zalecenia naprawdę nie są oderwane od rzeczywistości, one są dobrymi radami, tak chcielibyśmy, żebyśmy byli postrzegani jako doradcy, a nie organy kontroli. Dlatego też no, to jest takie bardzo spolaryzowane postawienie naszej roli, że oni tam, a my tutaj, prawda, co dzień. Nie, nie. Doskonałe przykłady, których jesteśmy świadkami, stanowiące o tym, że te nasze zalecenia są realne i łatwo wykonalne, świadczą właśnie o tym, że nie jesteśmy oderwanymi od rzeczywistości urzędnikami, tylko osobami, które naprawdę wczuwają się w pracę i rolę konkretnego miejsca pozbawienia wolności.
Zbigniew Lasocik, jestem profesorem kryminologii z Uniwersytetu Warszawskiego. Powodów naruszania praw osób pozbawionych wolności jest wiele. To są albo dysfunkcje instytucjonalne, albo zaniedbania poszczególnych ludzi, albo systemowe, czy też może mentalne ograniczenia. Ludzie nie zachowują się wobec innych ludzi źle, czyli nie torturują tylko dlatego, że są kanaliami, czy że są ludźmi brutalnymi, ale również dlatego, że tego typu zachowania są tolerowane. Więc to jest jeden z poważnych problemów, mianowicie, że niektóre zachowania w instytucjach zamkniętych, izolujących są po prostu tolerowane. No, takie zachowania, które my potem kwalifikujemy jako tortury, czyli różne formy wywierania nacisku, bicia, głodzenia czy inne zachowania. No, nie chcę podawać przykładów, bo to nie w tym rzecz, natomiast to są zachowania, które mieszczą się w definicji tortura. Ona znajduje się w tej konwencji z 1984 roku. Teraz jest problem opieki medycznej. Wiele osób, zmarła młoda kobieta w więzieniu. Wszystko wskazuje na to, że opieka medyczna była niedostateczna. No i co można powiedzieć, że co? Może się okazać, że to zaniedbanie było jedną z form takiego patologicznego funkcjonowania instytucji, że ona nie uzyskała pomocy medycznej. Jest przykład Stachowiaka, klasyczny przykład tortur przez policję na komisariacie, więc to są tak rozległe i tak rozmaite zachowania.
Ale systemowo co należałoby zmienić, no, żeby wyeliminować te przypadki?
Systemowo gdzie? No, w policji to bardzo skutecznym jest nagrywanie wszystkich interwencji policji, przesłuchań i interwencji policji. W więzieniach jest to zastosowanie tego katalogu gwarancji, o których tu mówiliśmy, gwarancji polegających na tym, że się informuje precyzyjnie, że się udostępnia możliwość kontaktu z prawnikiem, że się informuje osoby najbliższe, że się bada medycznie, czyli poddaje się badaniu medycznemu osobę, którą przyjmuje się do więzienia. To wszystko funkcjonuje oczywiście, tylko że zdarza się tak, że może się zdarzyć tak, że obrażenia powstały na policji, a człowiek jest źle zbadany w więzieniu i jeżeli są konsekwencje negatywne, to potem to obciąża więzienników, a nie policję.
Jest pomysł, by właśnie funkcjonariusze mieli kamery. To dobry pomysł?
Tak, na pewno każdy pomysł, który prowadzi do tego, żeby eliminować patologiczne zachowania funkcjonariuszy służb tych mundurowych, jest dobrym rozwiązaniem. Czy on się sprawdzi? Nie wiem, zobaczymy. Prawdopodobnie zawsze, kiedy policjant będzie chciał zrobić coś, czego nie chciałby nagrać, będzie mógł wyłączyć kamerę. I oczywiście nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować i nie jesteśmy w stanie mu udowodnić, że w tym czasie podejmował działania. Natomiast można zapytać, dlaczego wtedy wyłączył kamerę. No może powiedzieć, że poszedł do toalety, prawda? No może tak być.
Bardzo często świadkowie nagrywają telefonami, w takiej dobie żyjemy, różne interwencje, natomiast często są szykanowani przez policję.
Tu policja absolutnie nie ma racji, to jest działanie niezgodne z prawem. Każdą aktywność publiczną można nagrywać. Ktoś, kto występuje publicznie, musi się liczyć z tym, że będzie uwieczniony jego wizerunek.
Bardzo często jesteśmy świadkami informacji, że policja później ściga takie osoby.
Nie, to jak powiedziałem, to nielegalne.
Sporo się już zadziało, wiele jest jeszcze do zrobienia. Pewnie jednak system nigdy nie będzie doskonały. Najważniejszym ogniwem i tak pozostaje człowiek. Kończymy wieczorne piksele. Michał Słobodzian. Dobranoc.
Girl, you're such a bad thing. Standing there all alone, looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, baby. Put your arms around me, set my world on. Ain't never gonna be nobody like you, baby. Honey, that's no lie, yeah. You put that spell on me, I'll tell you, honey, you know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to me, baby. I can't deny you. Hey, hey, what I'm saying is do it to me one more time. Oh, I'll give you one more chance, this heart of mine. Do it to me one more time, baby. Can't get enough of your love. You're my Motown lover,
Motown lover,
girl of my dream,
girl of my dream.
When you laugh, when you cry, girl, that look in your eyes, you're my everything. Oh, baby,
oh, baby, love. Ooh.
You put that spell on me, I'll tell you, baby, you know you set me. For your love, can't get enough of your love. Oh, my friends say I'm a dreamer. It takes a fool in love to know what I'm feeling.
shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed.
Broken heart.